Ja też ze swojej strony i Magda też się podzielił świadectwem tutaj, w jaki sposób Bóg ją też prowadził do miejsca takiego oczyszczenia i manifestowania dobrych, takich bożych emocji. Słuchajcie, to jest taki temat szeroki, taki ważki temat, że nie jesteśmy w stanie go zamknąć przez te pół godziny czy 40 minut. Więc bądźcie cierpliwi, bo możemy dzisiaj troszeczkę dłużej tutaj mówić, ale też będziemy się chcieli modlić, bo wierzymy też, że tu i teraz jest ten czas zbawienia i tu i teraz Jezus przychodzi, żeby nam usługiwać w tym wymiarze. I nie musisz czekać do następnego razu. Możesz dzisiaj przyjść do miejsca pojednania, możesz dzisiaj przyjść do miejsca pokuty, możesz dzisiaj przyjść do miejsca wolności. Będziemy to chcieli pokazać, jak to biblijnie wygląda. I to jest taki też dobry czas, żeby się modlić. Będziemy też modlić się ogólnie, ale jeżeli ktoś z was będzie odczuwać taką potrzebę i będzie chciał wyznać swój grzech i modlić się indywidualnie, będziemy tutaj posługiwać. Potem zakończymy nasze nabożeństwo tak jak zwykle. Kochani, w Biblii jest napisane, to jest w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, pod koniec rozdziału 5, 16 werset, jest napisane: zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Kochani, naukowcy mówią, że 95% chorób psychicznych i problemów takich natury psychicznej związanych z zaburzeniami emocjonalnymi, to jest to, że te choroby psychiczne, one mają swoje zakorzenienie w próbie unikania bólu. To jest taka ciekawostka. Kluczem do zdrowia emocjonalnego względem tego, co pisze Biblia, jest nieustanna radość. Kluczem do zdrowia serca to jest moje wyznanie i moje czyste serce. Błogosławieni czystego serca jest napisane w Słowie. Mam takie wezwanie do siebie i do nas wszystkich tutaj. Wiecie co, ja powiem wam, to jest taki wieczór łaski i to jest taki wieczór dobry, że nie możemy go sobie tak zlekceważyć, bo naprawdę każde takie nabożeństwo to jest coś ważnego dla naszego życia. Bo przychodzi sam Bóg. Teraz tak, i takie wezwanie rzucam przed siebie, przed wami. Jak długo jeszcze, kiedy patrzysz na swoją żonę, ja nie mam żony, nie mam męża, ale mam przyjaciół. Jak długo patrząc na swoją żonę, ona cię denerwuje, że znowu zrobiła coś tak głupiego, czego ty już nie możesz znieść. Albo denerwuje cię jej odzywka, denerwuje cię jej uśmieszek. Jak długo cierpisz z tego powodu, jak długo już masz dosyć samego siebie w tych nerwach, w tym wybuchu gniewu, jak bardzo już siebie w tym nie lubisz. Jak bardzo masz problem z gniewem, jak bardzo masz problem ze złością, złoszczą cię pewne rzeczy, denerwują cię politycy, denerwują cię twoi liderzy, denerwuje cię twój szef. Jak długo pod maską skrywasz to, że jesteś już cały aż ugotowany, ale wiesz, że jako chrześcijanin przychodzą do społeczności, no nie wypada to okazywać, ale naprawdę już jesteś zdeterminowany, już masz tego po prostu powyżej poziomu nosa, po prostu już nie wytrzymujesz z tym, masz już tego dosyć. Jak długo już drażni się twój mąż, który nie składa spodni, rzuca skarpetki, jest dla ciebie taką po prostu takim uciążeniem, patrzysz na niego, mówisz, kiedyś go kochałam, teraz go nie cierpię. Jak długo bijesz się ty z tymi myślami w środku. Jak bardzo jesteś już zniechęcony swoim zachowaniem i okazywaniem zniecierpliwienia, złości. Jak bardzo męczy cię już ta zazdrość, która jest w tobie. Już jej nienawidzisz, nie cierpisz jej, ale ona powraca. Już tyle razy byłeś na posłudze, już tyle razy próbowałeś coś z tym zrobić. Dlaczego wciąż to się powtarza? Jak bardzo jesteś zdeterminowany, żeby zrzucić ten balast z siebie dzisiaj, jak bardzo jesteś zdeterminowany i pragnący przejść naprawdę na stronę Jezusa Chrystusa i czerpać od Niego. Słuchajcie, my jako Kościół jesteśmy w tak trudnych czasach, że my potrzebujemy przyjąć to wezwanie, przyjdź i zajaśnij, powstań i zajaśnij, bo to Twoja światłość, Jezus jest naszą światłością. My potrzebujemy być światłem wobec świata. Jeżeli my w naszym życiu będziemy naprawdę odczuwać tego typu problemy i wyrażać swój gniew w nieboży sposób i inne jeszcze emocje w nieboży sposób, tak długo nie jesteśmy w miejscu właściwym i nie jesteśmy tymi, którzy zakładają Królestwo. A Jezus może współpracować tylko z tymi, którzy zakładają Królestwo. Tak jest w Słowie Bożym napisane. Amen. Ja mówię to też do siebie. To nie jest tak, że ja coś wam wyrzucam, a od siebie nie zaczynam. Absolutnie tak nie jest. Ja mogę nawet usiąść i z wami rozmawiać na siedząco, ale wolę przed wami stać, bo też jestem świadoma swoich słabości i ułomności. Ale my jako wierzący, jako chrześcijanie, jako po prostu też ta społeczność, to miejsce, my potrzebujemy zadbać o nasze czyste i święte życie. Jedynym wzorem godnym naśladowania jest tutaj Jezus Chrystus.
Amen.
I tak naprawdę za chwilę pokażemy przez słowo, że jest to bardzo proste, bardzo proste. My potrzebujemy manifestować zdrowie, zdrowie psychiczne, zdrowie wewnętrzne, zdrowie fizyczne również. Często psychiczne, emocjonalne zaburzenia w nas samych, jakieś rzeczy z zaszłości, one są naszą taką kulą u nogi, że nie potrafimy zamanifestować Bożego światła. I jak długo będziemy tak żyć, że jesteśmy w miejscu w kościele, śpiewamy piękną pieśń, podnosimy nasze ręce, mamy te piękne, cudowne emocje, które włożył w nas Pan i my się cieszymy Panem, my śpiewamy, że Jego imię Jezus. Jesteśmy tak nabuzowani, jesteśmy tak napełnieni, a potem przychodzimy do domu i jest pierwszy stopień potknięcia, bo znowu nas żona zdenerwowała, bo znowu mnie mąż zdenerwował, i znowu nam coś nie wyszło. I teraz to jest furtka i brama dla diabła. Diabeł przychodzi i mówi, widzisz, ile ty jesteś lat w Panu? Nic już z ciebie nie będzie. Nie potrafisz, widzisz? Tyle razy to wyznajesz i nic, klapa totalna. Więc dzisiaj jest takie wezwanie, żebyśmy słuchali pilnie tego słowa. No Biblia mówi, żebyśmy pilnie słuchali słowa. Ja się też postaram przez świadectwo życia, poproszę Magdę, żeby już przyszła, przez świadectwo życia chcę wam też pokazać taką drogę, potem poprosimy pastora i później będziemy się modlić, ale będziemy się modlić trochę inaczej może niż zwykle, bo będziemy się modlić, no zobaczymy, to jest od pańska niespodzianka.
Dzień dobry wszystkim. Dobry wieczór. Ja zacznę może od słowa, od psalmu 8. Bardzo ulubiony mój psalm. Od wersetu, gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Bardzo dotyka mnie tutaj ten werset, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. W Księdze Rodzaju jest opisane, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i mamy nad wszystkim panować. I tak się zastanawiałam nad tym słowem wszystkim, ponieważ skoro jesteśmy stworzeni na obraz Boga, Bóg dla nas wszystko stworzył, również stworzył nas, czyli to tak jakbyśmy my mieli panować też nad sobą, nad naszymi emocjami. Moją ojczyzną jest Królestwo Niebios, więc powinnam być przedstawicielem tego Królestwa. Powinnam mówić, robić, reagować, zachowywać się tak jak obywatel tego Królestwa. Nawet bym powiedziała wręcz jak księżniczka lub książę. Też zastanawiałam się, czym jest dla mnie słowo chwała i dostojeństwo z tego psalmu 8. Ono mi się bardzo kojarzy z czymś takim pięknym, wyniosłym, świętym, uroczystym, z królowaniem i z szacunkiem. Skoro mówię, że moim królem jest Jezus, to powinnam się zachowywać tak jak dziecko tego króla, czyli powinnam dokładnie mieć reakcję, tak mówić, tak się zachowywać jak dziecko tego króla. Podam tutaj taką krótką historię. Może to nawet nie jest takie, chociaż można to nazwać świadectwem. Mam takich bliskich mi znajomych, ja ich nazywam przyszywaną ciocią i wujkiem. To jest małżeństwo, które ma piękny dom na Biskupinie we Wrocławiu. Ciocia należy do osób takich, dla której bardzo ważne są dobre maniery, jest taką bardzo kulturalną osobą. Może troszeczkę przez niektórych odbierana taka pani EO, ale jest to taka naprawdę osoba o wielkim sercu, hojna i współczująca. I kiedyś opowiadała mi historię, jak to jej sąsiedzi coś zrobili, typu, nie wiem, jakieś ognisko chyba na ogrodzie, palili jakimiś śmieciami i ten dym, ten smród przechodził na jej ogród. Tak. I ona mi o to opowiada, o tych wszystkich strasznych rzeczach, co ci sąsiedzi zrobili. I ja tak do niej mówię, ciociu, i co ty wyszłaś i ty na nich nawrzeszczałaś, zwróciłaś im uwagę. Ona tak patrzy na mnie i mówi, Madzia, ja się nie poniżę do tego, żeby się tak zachowywać. Ja po prostu zwróciłam im kulturalnie uwagę. I tak pomyślałam sobie, ona taka jest, nie? Że nie poniżę się do tego, żeby się tak zachowywać. Ja sobie to przeniosłam na taką przestrzeń duchową i stwierdziłam, że będę się starała, że nie poniżę się, żeby się tak zachowywać, żeby diabeł miał satysfakcję. Mam tutaj jeszcze tak, wypisałam sobie takich kilka refleksji z książki Pokarm dla wiary Hygina. Na bazie hymnu do miłości, który wszyscy znamy z Koryntian 13. I on potem, Hygin, opisuje, oto termometr miłości, jej miernik. Bardzo łatwo się przekonać, czy chodzisz w miłości. Dopóki chodzisz w Bogu i pozostajesz napełniony Duchem Świętym, nie będziesz się skupiał na wyrządzonych ci krzywdach. Jeżeli chodzisz w miłości, niezależnie od wycierpianego zła, to w ostatecznym rozrachunku to ty będziesz górą. Mam takie też krótkie do tego świadectwo. Kilka lat temu razem z mężem pracowaliśmy razem z kilkoma osobami. Jedna z tych osób to była taka dziewczyna i myśmy razem, ja z nią, miałam coś wspólnie robić. Zaczęła tworzyć się taka trochę walka o wybieranie tych rzeczy, które miałyśmy robić i ona w zasadzie wybierała sobie lepsze te rzeczy, ambitniejsze, przez co była bardziej chwalona niż ja. Mnie zostawał, powiem, taki chłam jakby, że takie gorsze miałam robić. Strasznie mnie to frustrowało i zaczęła się wkradać powoli zazdrość o nią. Doszło do tego, że po prostu ja byłam tak wściekła i powiedziałam, że więcej ja nie będę z nią pracować. Po jakimś czasie myśmy tak kurtuazjalnie sobie wysyłały życzenia imieninowe, urodzinowe i ja do niej napisałam, bo widziałam, że miała urodziny, Facebook pokazał. Złożyłam jej życzenia przez Messengera i ona mi odpisała, a była w bardzo krótkim czasie, mama jej umarła i to był taki trudny dla niej czas. Ja się zapytałam, jak ona się czuje i ona tak wylała serce przez tego Messengera i mi dużo opisała. Nie? I tak przyszło do mnie od razu, że byłam o nią zazdrosna, w zasadzie o talent i dar, który ona miała w tej kwestii, można powiedzieć, większy ode mnie. I tak przemyślałam, że dobrze, ona ma to, powiedzmy, że to robi lepiej. Ona ma coś, czego ja nie mam i ja mam coś, czego ona nie ma. I tak mi Bóg pokazał, zobacz, krytykowałaś się, byłaś zazdrosna o nią. Ty masz rodzinę, masz rodziców, masz mamę. Jej mama zmarła, została sama. Ojciec walczył w ogóle, bo okazało się, że prawdopodobnie miał nowotwora. Zmarł jej ukochany dziadek, została tylko babcia, miała życie niepoukładane i tak po kolei Pan mi pokazywał o niej. No, współczucie niesamowite i przeprosiłam, pokutowałam z tego. I w zasadzie potem nawet było, to się tak odwróciło, przemieniło, że ja jej tak dobrze życzyłam jej wszystkiego dobrego, że włącznie z tym, że jak była kolejna jakaś praca, to ja mówiłam do męża, niech ona to zrobi, bo ona to zrobi lepiej ode mnie. Także to takie krótkie świadectwo. Mam jeszcze czas? Może jeszcze taki krótki przykładzik, świadectwo. Jakiś czas temu na pewnym spotkaniu pewna osoba powiedziała coś, co bardzo mnie zabolało i ukłuło i w zasadzie pierwsze sekundy tego zdarzenia zadecydowały o tym, ja miałam taką silną świadomość, co ja teraz zrobię. Jeżeli ja wpuszczę to do siebie, to już no, mając właśnie tą świadomość, wiedziałam, czym to grozi, że po prostu wyjdzie jakiś korzeń goryczy i tak dalej. dosłownie ułamki sekund i ja pomyślałam sobie, nie, diable, nie pozwolę ci na to. Także tak jakbym zamknęła się na to, nie przyjęłam tego, wybaczyłam od razu tej osobie i tak od razu zaczęłam rozmyślać, dlaczego ta osoba akurat w ten sposób, w takiej formie to powiedziała. Że a może ona ma taki problem ze sobą, a może ona coś i tak. I w zasadzie to było tak silne doświadczenie, że muszę powiedzieć, że takie no jedno chyba z większych, gdzie odniosłam taki sukces, jakby zwycięstwo, że po prostu nie dałam diabłu przystępu, bo też miałam świadomość, czym to potem grozi. Nie? Także myślę, że to też jest takie ważne, że jak mamy takie sytuacje, to czasami decydują tak jakby ułamki sekund, co ja z tym zrobię. Ja mam jeszcze troszkę spisanych, ale to już chyba inny
raz. Ja w szkole potem. Dziękujemy ci, Magda. Trochę, bo musimy podgonić, bo czas upływa szybko. Kochani, to teraz chciałam jeszcze powiedzieć ze swojej strony trzy takie świadectwa, które były bardzo kluczowe w moim życiu i myślę, że to jest coś, co może nam wszystkim tutaj pomóc. Ja już kiedyś się tym dzieliłam, ale chcę jeszcze zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Jak byłam młoda, to mogłam mieć 17-16 lat i byłam animatorem w Ruchu Światło Życie. I było takie wakacyjne spotkanie. Na tym spotkaniu ja miałam prowadzić grupę tak zwanych dzieci bożych. I była też ze mną osoba, która mnie do tego zaprosiła. To była animatorka z mojej parafii. To była bardzo błyskotliwa dziewczyna, inteligentna. Na ten czas bardzo fajnie znała słowo i była bardzo znana i lubiana wśród księży i znana w ogóle w tak zwanej diecezji. I ja z nią jechałam, to powiem wam, że ja już po prostu byłam bardzo o nią zazdrosna i zła, że muszę z nią być i że ona jest taką duszą towarzystwa i ja będę jakby w jej cieniu. Słuchajcie, to było coś nie do wytrzymania. To jest tak destrukcyjna emocja i tak chorobliwa emocja, że ja naprawdę sobie nie umiałam z tym po prostu poradzić. Ja byłam zazdrosna o wszystko, o jej zachowanie, o to, że była lubiana, o to, że była znana, o to, że znała fajnie słowo, że fajnie prowadziła grupę. I ja byłam tak zasklepiona i zatrzymana na tej zazdrości, na tej złości, na tych złych emocjach, bo tam różne jeszcze inne emocje mi towarzyszyły, że tak naprawdę ja nie potrafiłam stanąć w miejscu. Mi się w ogóle wydawało, że ja się nawet fizycznie źle czuję. To jest bardzo niebezpieczne. Nieoddana Panu, niepokutowana taka rzecz, niepowierzona Panu, niezrzucona na krzyż. To ona powoduje, że możesz być w przyszłości też chory fizycznie, a potem nawet nie wiesz, skąd ta choroba. Ona się bierze właśnie też z takich emocjonalnych zawirowań. I ja tak pomyślałam na jednym nabożeństwie takim wieczornym, kiedy modliliśmy się, że to nie ma sensu. Ja powiedziałam, Boże, ja nie chcę służyć Tobie w takim stanie ducha, duszy. Bo jeszcze nie miałam świadomości, że ja mam ducha. I ja powiedziałam, nie, co ja mam z tym zrobić? Ja pamiętam, że wszyscy już poszli spać, a ja się modliłam, Bogu nie przeszkadzało, że przed Maryjną figurą, ja się modliłam do Jezusa i wołałam, Jezu, 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 co mam zrobić? I teraz tak, jeśli chodzi o pokutę, to bardzo, to pokuta nie jest żalem za grzechy, ani też nie jest tym gorącym pragnieniem i wołaniem, Panie, pomóż mi, bo ja sobie z tym nie radzę. To jest droga do pokuty. Zaraz pokażemy, czym jest ta właściwa pokuta. Ja wtedy wiedziałam jedno, że to jest grzech, bo przypomniało mi się, kiedy mnie mama edukowała religijnie, mama mnie edukowała i pokazywała mi taki obrazek, były trzy dziewczynki na obrazku, jedna miała prześliczne korale, mama mi je ślicznie pokolorowała, pamiętam tak w kolorach tęczy, jedna podnosiła na paluszku te korale i twarzą pokazywała, jakie śliczne, ale ci w nich dobrze, a druga stała z boku i pękała z zazdrości. Mama mi powiedziała, popatrz na tą dziewczynkę, która pęka z zazdrości, to jest niedobra postawa i mama mi mówiła o rzeczach w rodzinie, które przez zazdrość były bardzo zniszczone relacyjnie i materialnie. Ja się bardzo tego przestraszyłam i to zostało we mnie. Ja pamiętam, co ja zrobiłam. Ja powiedziałam, ja się potrzebuję z tego wyspowiadać. Ja potrzebuję powiedzieć, że ja zgrzeszyłam. I pamiętam, poprosiłam księdza, on mówi, ale co do takiego pilnego, spowiedź będzie pod koniec oazy. Ja powiedziałam, nie, że ja potrzebuję już teraz. No to dobrze, to przyjdź po obiedzie. Ja nawet mi obiad nie smakował. Ja pamiętam, że on siedział na krześle, ja uklękłam i ja powiedziałam, wyznaję swój grzech. A on mówi, ale zaraz, po kolei te regułki. Ja tam szybko te regułki, ja powiedziałam, wyznaję swój grzech. Jestem zazdrosna i wymieniłam imię tej osoby i boję się tego, i wstydzę się tego. I ja wyznaję ten grzech przed moim Panem Jezusem Chrystusem, bo już tyle byłam w miejscu, że przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ten ksiądz patrzył na mnie, no, zwariowało dziecko, prawda, ale takie jakieś gorliwe. No to tam mnie pogłaskał po głowie. Przestań, to tam. Ja wiedziałam, co ja robię. Ja nie patrzyłam na jego reakcję, nie krytykowałam go, bo ja wiedziałam, że on jest tylko świadkiem, że ja potrzebuję przed nim wyznać się. Bardzo biblijnie zachowałam, nie znając tak naprawdę tych prawideł biblijnych. Ale ja wyznałam ten grzech, ja powiedziałam, nie chcę już więcej. Słuchajcie, miałam wtedy taką wiarę, że jak ja ten grzech wypluję z siebie, to plugastwo, ten wręcz gnój z siebie, jak wypluję to z mojego serca, bo w sercu jest źródło wszelkiego zła, tak? Jest Biblia mówi, że jak ja to z siebie wyrzucę, to ja wiem, że przyjdzie pokój i ja nie będę grzeszyć już więcej. Takie miałam przekonanie. I powiem wam, jak ręką odjął do tego stopnia, że ja patrzyłam na tą dziewczynę jako starszą ode mnie i ja zaczęłam się od niej uczyć, ja się przyglądałam, jak ona rzeczy robi i słuchajcie, kiedy myśmy wracały, to ona zaczęła mi dziękować, dobrze, że byłaś ze mną, bo ty mnie tak wspierałaś. Słuchajcie, to jest, wiecie co, usłyszeć takie coś z jej ust, to była nagroda, ale ja wiedziałam, że za tym stoi Bóg. I teraz tak, popatrzcie, prawdziwa pokuta polega na tym, że ja przychodzę do Pana, zrzucam ten balast, wierząc i ufając Mu, że On ma moc przynieść mi przebaczenie i że On ma moc zmienić mnie i że w Nim jest moja siła do zmiany i w Nim jest moja siła do roznoszenia światła. I tak prawdziwie, zobaczcie, ten charakter Jezusa we mnie zamieszkał, bo ja już zrezygnowałam z tej zazdrości, z tej kontroli, bo też się dołączyła silna kontrola i jeszcze trzeba było to blokować i pokazywać, że się nic nie dzieje, a już w twarzy to już był taki wyraz, że diabelski, wręcz demoniczny. Druga rzecz, pamiętam, byłam w klasztorze i słuchajcie, składałam ślub czystości i posłuszeństwa Bogu. Składałam ślub posłuszeństwa, że będę Mu posłuszna bez granic. I myślałam, że ten ślub mnie zbawi i ten ślub mnie utrzyma w takich prawidłowych ramach i w kręgosłupie Bożym. Niestety. Dorobiłam się depresji. Naprawdę miałam silną depresję. Przełożeni myśleli, żeby mnie wytransportować do szpitala. Co ze mną zrobić? Zastanawiali się, bo ja się naprawdę dziwnie zachowywałam. Ja wiem, że to było bardzo dziwne, niekomfortowe. Ja przeklinałam, ja rzucałam butami w inne siostry. Ja zamykałam się, całymi dniami leżałam. Przychodził tak potworny lęk i strach, że myślałam, że tego nie wytrzymam i chciałam, żeby Bóg mnie zabił. Ale kiedy tak wołałam, zabij mnie, zabierz mnie, to wiedziałam, że Bóg tego nie zrobi, bo Bóg jest za życiem, a nie żeby kogoś zabijać. Ja wiedziałam, że On tego nie zrobi, że to jest zła modlitwa. I wtedy pamiętam taką, bo kiedy coś nam dolega, coś nam dokucza, to my się w różny sposób próbujemy modlić. My się modlimy, my nakładamy religijne maski, my się zmagamy, my idziemy do posługujących i mówimy tak, ja tak też mówiłam, pomódź się o mój gniew, pomódź się nad moim gniewem. No i co ten posługujący ma powiedzieć? No to modlę się o ciebie, gniewie, głaszczę cię, czy cię wyganiam. Słuchajcie, to są czasami takie, tak ja to koloryzuję i przesadzam, ale celowo coś chcę właśnie pokazać. I pamiętam, że stanęłam przed Bogiem, uklękłam i powiedziałam, Boże, ja już naprawdę mam tego tak dosyć, ja chcę usłyszeć tylko i wyłącznie prawdę i ze wszech miar uciszyłam się. Ja podjęłam decyzję, że ja się naprawdę wyciszę, że przestanę słuchać tych myśli, które przychodzą, natrętnych myśli, jak rój takich much, które po prostu całą moją głowę owładnęły moim sercem i mi nadawały różne rzeczy. Ja powiedziałam, Panie, ja chcę usłyszeć prawdę. Ja tylko chcę usłyszeć prawdę. Bardzo się bałam tej prawdy. I Bóg mi pokazał tak, jesteś w miejscu buntu i niezależności, samowoli. Ja powiedziałam, no fajnie. Ja mówię, jak to? Już się próbuję bronić. Już próbuję to podważyć. Ale człowieku, ty dokładnie wiesz, kiedy do ciebie Bóg mówi, kiedy mówi takie rzeczy. Więc nie brońmy się. Ja się przestałam bronić, ja się zatrzymałam. Zatrzymałam się. Powiedziałam, Boże, ja to przyjmuję. Bunt, samowola. Ja mówię, ale jak to? Ja tylko jedną rzecz powiedziałam. Przecież ślubowałam ci posłuszeństwo. To jak samowola i jak bunt? Bunt. I to jest ten sam bunt, który był u Adama i u Ewy. Nigdy tego nie odpokutowałaś, nigdy tego nie wyznałaś jako grzech. Chodzisz z tym już tyle lat. I Bóg mi pokazał, depresja i różne inne zmagania fizyczne są problemem twoim buntu i niezależności. Słuchajcie, no ręce mi opadły, ale kiedy przychodzi Duch Święty i ty rozpoznajesz, że to Duch do ciebie mówi, to ważne przesłanie, to ty wiesz, kiedy Go posłuchasz, że to jest, za tym stoi miłość, za tym stoi Ojciec, który przynosi przez Ducha Świętego objawienie i że Jezus Chrystus zwyciężył to na drzewie krzyża i teraz jest dla ciebie ta łaska, ta szansa przemiany. I ja powiedziałam, Panie, pokutuję z całego serca za ten bunt, za ten sam grzech, bo gdybym była na miejscu Adama i Ewy, zrobiłam dokładnie tak jak oni. Chodziłabym w pysze. Ja powiedziałam, jestem samowolna i kłamię cię przez tyle lat, mówiąc, że ci ślubuję posłuszeństwo. Wcale nie jestem posłuszna. Jestem posłuszna człowiekowi, jestem w miejscu bałwochwalstwa. Skąd mi to przyszło? To mogło przyjść tylko od Ducha Świętego. Nie byłam wtedy w żadnej szkole uzdrowienia. W żadnej teologicznej szkole. Nigdy tego wcześniej nie słyszałam. To powiedział mi wyraźnie Duch Święty. Ja powiedziałam, Panie, pokutuję z tego grzechu, nie chcę tak funkcjonować. Słuchajcie, w jednej sekundzie to odeszło, grzech odszedł. Ja czułam, jak ten balast grzechu. Ja przyjęłam zbawienie, przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela na nowo. Jego zbawienie, Jego odkupienie, przyszła Jego łaska, ona wytopiła ten grzech. Ja stałam się czysta, ja czułam, że ja stałam się czysta. No i pamiętam, że trzeba było się umyć, ja nagle zobaczyłam, jak ja wyglądam i do czego ja się po prostu doprowadziłam. Życie zaczęło się po prostu zmieniać. Wiedziałam też, że potrzebuję podjąć konkretne decyzje i dzięki tym decyzjom jestem dzisiaj tutaj i mogę się z wami tym dzielić. Następna bardzo trudna rzecz, która mnie spotkała, zaczęłam pracować z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo na samym początku mojej pracy. Tu chcę bardzo ważną rzecz wam pokazać. Kiedy zaczęłam chodzić do pracy, to już wychodziłam z domu i odczuwałam taką wściekłość. Ja nie mogłam sobie z tym poradzić. To tak wychodziło stąd, ze środka, z mojego serca. No wściekłość. Przychodziłam do szkoły i te dzieciaczki tak ciągnęłam za sobą, szybciej te buty zawiązuj. To było coś takiego. Co tak wolno? I ja mówię, Boże, co ty robisz, kobieto? To jest dziecko, które nie potrafi. Bo gdyby cię teraz widzieli współtowarzysze z kościoła, to by padli po prostu. Kim ty jesteś? Tutaj się modlisz za ludźmi, tu halleluja, tu cię Bóg używa. Co ty robisz w ogóle? Co to jest? Nie mogłam się tego po prostu z tego uwolnić. Pamiętam, przychodziłam do mojej przyjaciółki, jestem taka zła na te dzieci, już wychodzę taka zła, pomódl się o mój gniew. No to ona się modliła, te demony gromiła, no muszą stać za tym jakieś demony. To kolejne demony, ale to nic nie pomagało. Ja związywałam zaczęłam się interesować nazwami tych mocarzy i tak dalej. I to nie przyniosło żadnego rezultatu, przynajmniej w moim życiu. To ciągle wracało. I apogeum już było takie, że chłopczyk z niepełnosprawnością słuchową, z niepełnosprawnością umysłową nie mógł rozwiązać jednego zadania z matematyki. Ja dostałam takiego kociokwiku, ja mówię, no jak to nie rozumiesz? I mu tam migowo, wszystkie dzieci wystraszone, krzyknęłam na niego i wzięłam go, uderzyłam w rękę. Jak to zrobiłam, to po prostu koniec. Koniec. Ja już byłam nieprzytomna w tej pracy. W ogóle on mnie tak denerwował, bo on jeszcze płakał i to mnie tak zdenerwowało. Ja normalnie zobaczyłam, że jestem w takim więzieniu i nie mogę z tego więzienia się wydobyć. I potem przyszedł szatan i mówił tak, no widzisz, no fajnie, zaraz cię z roboty wyleją, to dojdzie do jego rodziców, będzie sąd i będzie sprawa karna, pójdziesz do sądu, przyjdzie kurator, zobacz, co się będzie działo. Ty jesteś do niczego, się w ogóle nie nadajesz do tego zawodu. I ja to wszystko przyjmowałam, bo to był fakt. Ja mówię, rzeczywiście. Potem sobie pomyślałam tak, pójdę do pani dyrektor, o wszystkim jej powiem, sama zrezygnuję z pracy, poddam się. I czułam, kiedy tak mówię, to takie troszkę nabuzowanie, taka złość, taki gniew. Nie mogłam sobie z tym poradzić. Jak jechałam do domu, to zaczęłam się modlić językami. I wiem już, że skorzystałam z takiej jednej uwagi, że kiedy jest taka sytuacja, potrzebujesz się wyciszyć, bo w ciszy i ufności leży wasza siła. I to słowo mi towarzyszyło. Ja powiedziałam, muszę się wyciszyć. Przyszłam do domu, koleżanka, moja przyjaciółka przygotowała kolację, bo myśmy razem wynajmowały domek. I ona mówi, chodź, posiedzimy, telewizję obejrzymy. I ja już tak mówię, no ja muszę się odprężyć, chyba tak zrobię. Wezmę kąpiel, wrzucę do tego jutro. A potem sobie powiem się tak, a jak umrę w nocy? to co ze mną będzie? Mówi, naprawdę? Ja mówię, nie. Ja powiedziałam, wiesz co, nie będę nic jeść. Ty nie będziesz jeść ani pić, nic? Nie, ja mówię, wiesz co, ja idę się kłaść. Okej, okay. Zamknęłam drzwi, puściłam muzyczkę, upadłam krzyżem przed Bogiem i powiedziałam, Boże, nie wyjdę z tego pokoju, jak się nie dowiem, skąd to pochodzi i co ja tak naprawdę mam z tym zrobić. I przyszło przekonanie o grzechu. Nie było się czego bronić. Uderzyłam to dziecko, okazałam złe emocje, jestem pełna gniewu, gniew jest zły. To nic, że ja go skrzętnie ratowałam i skrzętnie go po prostu chowałam do puszki i chętnie go maskowałam. Bardzo umiejętnie to umiałam robić. Już nieraz, aż mnie po prostu ponosiło uśmiech taki na twarzy. To nic. Powiedziałam, jestem zła. Jestem pełna gniewu. Uderzyłam to dziecko. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. I wtedy przyszła nauka o krzyżu, że Jezus mnie usprawiedliwił, że Jezus mnie odkupił, że Jezus mnie zbawił. To było coś tak głębokiego, to się wyrwało z mojego wnętrza. Ja wyrzuciłam ten grzech, to plugastwo. Ja powiedziałam, tu i teraz pokutuję z tego grzechu. Tu i teraz jest mój czas zbawienia. Tu i teraz potrzebuję przebaczenia. I to jest ważne, że my w tej sytuacji potrzebujemy podejść do Jezusa jak najbliżej i usłyszeć przez wiarę, bo to się dzieje przez wiarę, to, że Jezus mówi, ja Ci przebaczam, ja Ci przebaczyłem i ja za to umarłem. I zobaczyłam Jezusa na krzyżu, jak oddaje za to swoje życie. Słuchajcie, On naprawdę za te nasze złości, za te nasze zdenerwowania, za te nasze wszystkie zazdrości, za te nasze wszystkie religijne zakrywki, przykrywki, On oddał swoje życie. Kiedy On umierał, jakie tam procesy musiały zachodzić w Nim. Nie dość, że był utrapiony, udręczony psychicznie, to był jeszcze udręczony fizycznie. I to wszystko razem w jego organizmie musiało wywoływać takie straszne stany. Słuchajcie, to była straszna męka i kaźń. I tam była ta moja złość i tam był ten mój czyn, że ja uderzyłam tego dzieciaka w rękę. I teraz tak, podjęłam decyzję, że już więcej tego nie zrobię, że mam obrzydzenie do tego grzechu. I pamiętam, jak Jezus mi powiedział, przebaczam Ci, idź. Twój grzech jest przebaczony, dosłownie tak jak mówił do ludzi. Idź, Twój grzech jest wybaczony, wybaczam Ci. To wybaczenie rozlało się w moim sercu. I potem zobaczyłam sytuację, w jaki sposób to przyszło. Ja przeklęłam moją mamę, bo moja mama nie wytrzymywała nieraz wobec mnie, bo ja byłam takim łobuziakiem troszkę i w pewnym momencie niewinnie tak mnie potrząsnęła i powiedziała, tak, tyś to zrobiła. I ja powiedziałam, ja tego nie zrobiłam. Mama mówi, tyś to zrobiła. I pamiętam, jak ja, i mama mnie uderzyła wtedy, klapsa mi dała i ja powiedziałam, nienawidzę cię, mamo, i nigdy taka nie będę jak ty. A później w tym zachowaniu bardzo ją świetnie odzwierciedlałam. Z jednej strony słodziutka, że po prostu miód, a z drugiej strony pełna złości i gniewu. I powiedziałam, przebaczam mojej mamie, przebaczam mojej mamie. Pamiętam, jak mnie Duch Święty zatrzymał i powiedział, jest jeszcze jedno, potrzebujesz sobie przebaczyć. I pokazał mi prawo miłości, że miłuj siebie tak samo jak brata, ale nade wszystko Boga, to przykazanie miłości mi Bóg to pokazał. I to było najtrudniejsze, przebaczyć sobie. Kiedy ja przebaczyłam sobie, aktem woli, całkowicie świadomie, słuchajcie, to tak jakby kajdany się rozrywały nade mną, po prostu jakby zupełnie nowa, inna rzeczywistość. I teraz słuchajcie, bo to jest tak, że prawdziwa pokuta, zaraz poprosimy pastora, prawdziwa pokuta, ona będzie polegała na totalnym zmianie myślenia, a za tym idzie zmiana mojej postawy. Ja myślę zgodnie z tym, co mówi Biblia. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to Chrystus ukrzyżowany. Ukrzyżuj się albo weź swój krzyż i idź. I my myślimy teraz krzyż i idziemy. I tacy po prostu, matko, tam przykrzyżować. Słuchajcie, ja na to dzisiaj inaczej patrzę. Duch Święty mi to pokazał. To jest radość, bo wszystko już się na krzyżu stało. Wszystko już Jezus za mnie zrobił. Ja teraz czerpię z krzyża moc do tego, żeby przyszła zmiana. I teraz słuchajcie, jak ja przyszłam do szkoły, to zamanifestowała się natura Jezusa we mnie. Czy to nie jest piękne, że natura Jezusa w nas się manifestuje, kiedy ty głęboko pokutujesz, kiedy ty głęboko zdajesz sobie sprawę, że to jest grzech i ty odrzucasz to. I nie ma takiej opcji, że ja nie potrafię, ja nie umiem, ja już tyle razy. Nie ma takiej opcji. Duch Święty ci w tym wszystkim pomoże, On cię poprowadzi krok po kroku. I słuchajcie, jak się zamanifestowała ta natura Chrystusa we mnie. To było marzenie, cudowne marzenie i to się wypełniło. Jak to się stało? Bo ja powiedziałam, Panie, co ja mam teraz zrobić? Ja nie mam pomysłu. Ja muszę to jakoś naprawić. Ja tego nie naprawię, ale Ty to możesz naprawić. Przychodzę do szkoły i Jezus mi pokazał tak, dał mi taką instrukcję. Po obiedzie wszystkich zawołasz do sypialni i przeprosisz. I pamiętaj, zrobisz to jak stary, wytrawny Belfer. Schylisz się do poziomu ich wysokości, bo tak nas uczyli, że jak są dzieci przedszkolne, to ja nie mogę tak nad nimi ta-da-da-da-da-da, tylko ja się potrzebuję schylić i podać rękę i przeprosić. I potem zobaczysz, co się będzie działo. Przeproś go. I wszystkie dzieci przeproś. Ja czułam taką radość, że ja to zrobię. Ja mówię, Boże, to jest po prostu dopełnienie tego, co Ty dzisiaj dla mnie w nocy zrobiłeś. Ja tak spałam jak bąk. Przyszłam do szkoły i pamiętam, zawsze przychodziłam na Chopina po te dzieci do świetlicy, zabierałam je i one zawsze tak, jak ja przychodziłam, to one... I takie było, słuchajcie, przyszła pani, przyszła Zoza, nie? I już tak szły koło mnie i tak patrzyły na moją reakcję. Jak ja się uśmiechałam, to one takie były rozradowane, ale jak ja już taką miałam minę, to one już wiedziały, że jest ten najgorszy moment pani Moniki, że trzeba to wytrzymać, a potem już będzie luz. To było do obiadu. Po obiedzie już był zawsze luz. Ale ja tym razem je bardzo serdecznie przyjęłam, bo ja odczuwałam konkretną zmianę. Ja już czułam, że jest zmiana we mnie, że tego już tu nie ma. To wylazło stąd, to plugastwo wyszło z serca. No i teraz dzieciaczki patrzą, ja je za rączkę i mówię, no chodźcie. I wszystkie się tak przytuluje jak kurczaki do kwoki i idziemy. I to jest taka nowa dla mnie sytuacja. Jeszcze niepojęta wręcz, ale to mnie tak cieszy. Ja czuję, że jest Boża obecność w taki prosty sposób. Przychodzę do szkoły i potem mówię po obiadku, nie krzyczę na nie, nie każę im jeść kapusty kiszonej, w ogóle nie zmuszam do niczego, jest luz, one szczęśliwe. I ja mówię, wszyscy do sypialni, oni lecą do sypialni, usiedli tam, a już tak siedzieli przede mną, jak przed jakimś po prostu umbarfilerem, tak, nóżki razem. I ja przychodzę, skłaniam się koło niego, daję mu rękę i mówi, przepraszam, pani wczoraj uderzyła w rękę. Ja mówię, przepraszam. I powiedziałam, to był grzech. To było zło. Ja bardzo przepraszam. Ja się rozpłakałam, bo nie wytrzymałam tego emocjonalnie. I on zaczął przepraszać, i on zaczął płakać. I mówi, ja też przepraszam. Ja mówię, nie, ty nie jesteś zły. Ty nie umiesz. Ja mu zaczęłam to tłumaczyć migowo. Ja mówię, pani zła, pani uderzyła. Jak mnie przytuliły te dzieci, jak one wszystkie na mnie skoczyły, to było coś tak wspaniałego. Ja mówię, Boże, naprawiłeś to. Ja bym tego w życiu nie wymyśliła, w żadnym scenariuszu. Nie wydusiłabym u tych dzieci tego i bym tego nie była w stanie uzyskać. One mnie przytuliły. Ja czułam, jak tak Boża miłość spływa na nas. I nagrodą, już takim uwieńczeniem, kiedy te dzieci wychodziły z tej szkoły podstawowej, przechodziły do innej szkoły, przyszły matki i powiedziały tak, Pani Moniko, jesteśmy tak wdzięczne Pani, że Pani dla naszych dzieci była jak druga mama. One o Pani opowiadają. Ja mówię, o mnie? Ja mówię, Boże, to jest niemożliwe. Wiecie, czasami trzeba tak upaść i tak wyjść z grzechu, żeby Ci Pan potem pokazał, jak On Cię traktuje, jak On Cię kocha. I to naprawdę, nagle byłam w miejscu, że to, czego pragnęłam, żeby świecić tym światłem Pańskim, to się po prostu udało. To się udało i okazało się, że te kobiety mówiły, jest Pani dla nich jak druga mama. Dostałam mnóstwo czekoladek pięknych, laurek i byłam tak zaspokojona w tej swojej pracy i w tym swoim funkcjonowaniu. Więc jeszcze wróćmy do tego, czym jest prawdziwa pokuta. Prawdziwa pokuta to jest przyznanie się do grzechu.
Amen.
To jest przyznanie się do grzechu, ale my potrzebujemy mieć tą bazę i potrzebujemy mieć ten fundament. My potrzebujemy mieć fundament i wiedzieć, co my mamy w Jezusie i jak On jest mocny, jak jest wspaniały. Pastorze, proszę Cię, powiedz nam jeszcze tak dogłębnie.
Ja tu mam mikrofon. Ja spróbuję to zrobić jak najszybciej.
Będziemy się modlić.
Ale podzielę się też pewnym świadectwem osobistym. To było bardzo wiele lat temu. Myślę, że wiecie, że dla mnie największym skarbem jest Boża obecność w moim życiu. I to jest taki skarb, za który ja jestem gotowy zapłacić każdą cenę, żeby tego nie stracić. Ale był taki moment, że ja to straciłem. I coś wam powiem. I ja się nie czułem wtedy winny, ale straciłem to. I zacząłem wołać do Boga, cisza. Zacząłem szukać rozwiązania w Słowie. Po jakimś czasie, żeby tego nie przedłużać, Pan mnie zatrzymał na psalmie 32. Tu jest zapisane, to jest psalm Dawida. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, Dawid mówi tu o sobie, gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. I potem tu jest takie słowo Sela, to jest taki przerywnik na upamiętanie. I piąty wiersz mówi, Dawid mówi tak, grzech mój wyznałem Tobie. Inne tłumaczenie, wyznałem moją nieprawość, winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I potem Dawid mówi tak, niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją i strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. I ósmy wiersz mówi tak, Bóg wtedy do niego przemówił i powiedział tak, pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. I Dawid mówi tak, nie bądźcie nierozumni jak koni mu i jak muł, które wędzidłom i uzbom trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Mnie było bardzo trudno się przyznać do tego, że w oczach Boga to, co robiłem, było złe. I ręka Pańska ciążyła. W jaki sposób ja to odbierałem? Była taka suchość, obecność Boża odeszła. Ja wołałem, płakałem, nic. I ja gdzieś nie chciałem się przyznać sam przed sobą, że coś jest we mnie nie tak. I to zaczęło ciążyć już na mnie tak mocno i przez ten psalm Bóg do mnie przemówił. I w końcu i Duch Święty przyszedł i pokazał mi to. I ja powiedziałam, Boże, wyznaję Ci to jako mój grzech. I to było coś, co wyszło ze mnie, od środka. To nie były jakieś straszne rzeczy, ale ja wiem, w oczach Boga to było złe. I kiedy wyznałem to jako grzech, Boża obecność na nowo przyszła i wypełniła mnie. Ale ten czas, powiem wam, to był dość długi, to nie było tydzień czy miesiąc. Tęsknota była za Bogiem. Ja służyłem wtedy Bogu, tak jak do tej pory, ale gdzieś wewnątrz wiedziałem, że miałem coś i coś straciłem. Wiecie, człowiek to potrafi odebrać w swoim duchu. Więc kiedy Pan jakby przywrócił mi swoją obecność, to była dla mnie taka lekcja, była dla mnie, to była bardzo bolesna lekcja. I to jest lekcja, którą ja zapamiętałem. I pamiętam to do dzisiaj, mimo że to się wydarzyło około 30 lat temu. Dlaczego o tym mówię? Wiecie, w Księdze Przysłów jest napisane, przeczytam to. To jest 28 rozdział, 13 i 14 wiersz. Kto kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Czy ktoś świadomie ukrywa coś? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Widzicie, Duch Święty jest święty. Jemu zależy na naszym uświęceniu, dlatego że On chce oczyścić nas z wszelkiego brudu i z wszelkiej nieprawości. Kiedyś Pan też do mnie przemówił i powiedział tak: synu, masz przewrotne serce. Bo ja czytałem o pewnych rzeczach, obiecałem pewnemu człowiekowi, że pojadę do niego odwiedzić go w więzieniu w innym mieście. Nie miałem wtedy samochodu. Ja nie lubię jeździć pociągami ani autobusami. I zawsze miałem usprawiedliwienie. I za którymś razem Pan znowu powiedział: masz przewrotne serce. I powiedziałem: Boże, wybacz mi. Powiedziałem: jutro jadę. Pojechałem tam, poszedłem do tego więzienia. Powiedzieli mi tak: ale dzisiaj nie są dni wizyt. Więc ja powiedziałem, kim ja jestem, po co tu jestem, do kogo jestem. Pokazałem list. Specjalnie wpuścili i przyprowadzili tego człowieka. Miałem z nim tam godzinę czasu. Wiecie, to jest coś, że kiedy Bóg to pokazuje, to jest coś tak głębokiego, że On pokazuje nam prawdę, która jest bardzo, wiecie, tak, prawda jest ciągle prawdą. I kiedy my jesteśmy, że potrzebujemy mieć na tyle pokory w sobie i uniżenia, żeby przyjmować prawdę z nieba. Bo powiem wam, prawda Boża bardzo często konfrontuje nasze serca. I wtedy my zobaczymy, że to w moim sercu jest pełno brudu jeszcze. Bo Jezus sam powiedział: ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Przebaczenie to jest objaw Bożego miłosierdzia, prawda? Bez Bożego miłosierdzia nie byłoby przebaczenia. Zauważcie dwa elementy, kto je wyznaje i porzuca. Żeby wyznać, zauważyłem w tych posługach różnych, nieraz nie wystarczy tylko przed Bogiem coś powiedzieć. Panie, przepraszam Ciebie. Kiedy to się powtarza, często jest tak, że Duch Święty będzie chciał to, co Monika powiedziała, publicznie to przeprosić. Wiecie, to jest uniżenie się i pokora. I na przykład powiedzieć: wyznaję, moje zachowanie było niewłaściwe. 14 wiersz. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Pańskiej. Nie od czasu do czasu, ale stale. Czyli to jest taki stan, który, wiecie, kiedy myślę o bojaźni, ja zrobię taki cykl nauczań jeszcze na YouTubie. Kiedy myślę, że tak, Jezus miał upodobanie w bojaźni Pańskiej. Więc jeśli On miał upodobanie, myślę, że bojaźń Pańska jest powiedziane, ona nas chroni przed grzechem. To nie jest tak, że człowiek się boi, że zgrzeszy i dostanie pałką po głowie od Boga. To nie o to chodzi. Prawdziwa bojaźń Pańska polega na tym, że szanujemy Boga jako Boga. I ja was zachęcam, żebyśmy nigdy nie robili sobie z Boga kolegi. Bo ja widziałem już takich, którzy tak sobie zrobili i powiem wam, stali się rozbitkami w wierze. Bóg jest Bogiem. On jest tak święty i czysty, a jednocześnie jest pełen łaski i miłosierdzia dla nas. Ale to są bardzo ważne rzeczy. Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami. Mądry boi się Boga i unika złego. Głupiec poufala się z nimi, czuje się bezpieczny. Prawdziwa bojaźń Pańska to jest okazywanie Bogu szacunku, czci. Bojaźń chroni przed grzechem, przed zbłądzeniem. Chroni człowieka. Ale dlaczego o tym mówię? Dla mnie najważniejszą rzeczą to jest to, żeby nie stracić Jego obecności, bo to jest Jego życie tak naprawdę. Wiecie, to jest, dla mnie to jest, gdyby dzisiaj Duch Święty miał ode mnie odejść, to ja nie mam co tutaj robić na tej ziemi. Nie wyobrażam sobie tego. Ponad 30 lat temu powiedziałam Bogu, Panie, jeśli zobaczysz, że zbaczam z Twojej drogi, to mnie zabij. Bo nie chcę stracić Ciebie. Natomiast grzech zawsze prowadzi, że jesteśmy oddzieleni od tej relacji życia i miłości od Pana, która jest dla nas skarbem, tak naprawdę przynajmniej powinna być. Więc nieraz jest potrzebne wyznanie po prostu. Kiedyś w nieświadomy sposób pozwoliłem, to była moja zgoda i to też było złe, takiej duchowej córce zaangażować się emocjonalnie ze mną. I powiem wam, że to kosztowało mnie, moją rodzinę sporo, jej życia sporo emocji i bardzo trudnych rzeczy. Zaczęli mnie przeklinać razem z mężem potem. Osoba stała się bezpłodna przez to. Ponad 3 lata się modliłem za nią, żeby Bóg jej to wybaczył. I w końcu urodziła synka. Potem miałem spotkanie z nimi, przeprosili mnie za pewne rzeczy. Ale lata minęły, ból i cierpienie, i zniszczenia. To są ważne, ważne rzeczy, kochani, bardzo ważne rzeczy. Z moich ust myślę, że nieraz żeście słyszeli, życie wewnętrzne jest ważniejsze od zewnętrznego. Bo to, co nosimy w środku, prędzej czy później wyjdzie na zewnątrz. To jest tylko kwestia czasu lub sytuacji, która dotknie nas. To tyle.
Mamy już jakby tak czasu, żeby wnikać głębiej w to, ale jeszcze jest cały problem z odrzuceniem, z którym wierzący też mają problemy. Mnóstwo jest negatywnych emocji, mnóstwo jest trudnych przeżyć. Są nieraz tacy wierzący chrześcijanie, którzy odczuwają, pomimo tego, że chodzą z Panem, studiują Słowo, odczuwają taki głęboki smutek samotności. Czują się bardzo samotni. Nieraz kobiety to odczuwają. To jest gdzieś jeszcze ta stara, nieodkupiona natura, niepoddana pod odkupienie. I co z tym nieraz zrobić? My możemy naprawdę szukać odpowiedzi w różnych szkołach i to nie jest złe, ja tego nie neguję. Ja nie neguję żadnych tutaj terapii ani nic z tych rzeczy, ale chcę pokazać drogę wyjścia, która tak naprawdę jest tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Nim, bo On oddał swoje życie za to, żebyśmy się nie czuli samotni, nie chodzili w odrzuceniu.
Amen.
Jeszcze też jest prosta rzecz, która dotyczy naszej takiej codzienności, też to jest takie moje świadectwo, o którym powiem, będziemy się za chwilę modlić. Nie wiem, czy wam się to zdarzyło, ale mi się to zdarzało na gminie, że jak biegłam do autobusu i już normalnie na ostatnią chwilę, już na czerwonym przebiegłam, takie podjęłam ryzyko. I wpadam i dzyń, dzyń za tramwaj, nie otwiera mi. Ja z przodu na maskę, panie, otwórz pan. A on z takim miną kamienną, nie otwiera. I wtedy nóż w kieszeni. Ja mówię, jak go teraz przeklnę. Ten łysy prorok też przeklął, jak dzieci wyszły z lasu i niedźwiedzie rozszarpały. Mam taką moc, zaraz to zrobię. Ja to koloryzuję, ale tak mnie to zawsze wkurza, że on mi nie otworzy. Ja będę stała na zimnie. Panie, za 5 minut lekcję mam. Otworzysz pan, nie otworzy. Stoi taki, no wie pan i władca. I nie powiem, co tam dalej się jeszcze kryło z tych moich ust i z mojego serca. I słuchajcie, i przez wiele lat się tym nie zajmowałam. To po prostu było. To przyklejone było do mnie i do widzenia. I w ogóle nie podlegało dyskusji, po co się takimi bzdurami zajmować. Są przecież większe, bardziej duchowe rzeczy niż ta mała rzecz, że Kościół mi się nie zamyka, że nie otwiera mi drzwi, a ja go po prostu trochę poprzeklinam, nic się nie stanie. Słuchajcie, kiedyś to się zmieniło. Duch Święty, bo jeżeli ty jesteś w takiej drodze, słuchajcie, bo najważniejsze jest tak, kiedy my chodzimy w posłuszeństwie, i oddajemy swoje życie pod posłuszeństwo Panu i wyznajemy to i się świadomie chcemy być, nie chcemy, ale jesteśmy Mu posłuszni, to prędzej czy później Duch Święty nas chwyci i powie, chodź no tutaj, co ty wyprawiasz? I pamiętam taki moment, że znowu mi nie otworzył i ja wiem, bo w środku Duch Święty we mnie mieszka, on się manifestuje, bo on wiecie co, to jest coś takiego, że on mówi, ja odejdę zaraz, bo ja nie mogę z kimś takim funkcjonować, bo mi się to nie podoba, to mnie boli. I czujesz, że tu jest ten święty Bóg, święty Duch, który mieszka w tobie, a ty chcesz to zrobić i wiesz, ale jak to zrobisz, to stracisz tą obecność, to co pastor mówi.
Amen.
I ja wtedy mówię, refleks, kobieto, zatrzyma się. I ja mówię, Duchu Święty, powiem Ci, że mnie to tak denerwuje. I wtedy Duch Święty mówi, pokażę Ci prawdę. Po pierwsze, lecisz na czerwonym świetle, to jest bezprawie. Mhm. I ja mówię, no tak, przecież pilnowałam tego do jakiegoś czasu. Ale zobacz, to Ci się ciągle zdarza. Lecisz na czerwonym świetle, coś może Ci się stać. Ja Ci już tyle razy pokazywałam różne niebezpieczne sytuacje, na przykład na Placu Grunwaldzkim. Tam jest tak niebezpiecznie nieraz, a Ty lecisz na ośle, bo co Ci się stanie? A poza tym nie rób tak, bo ten kierowca jest na prawie Bożym i on zamyka drzwi, bo on ma światła i nie wolno mu otworzyć. I ja mówię, tylko tyle? To on nie jest wściekły, nadęty, dumny, paw. Ja tak uspokój się. No i też musiałam wyznać swój grzech. I potem modliłam się za tych wszystkich kierowców, których przeklęłam, bo ja ich przeklęłam. Ja ich przeklęłam, naprawdę, słuchajcie, aż wstyd się przyznać. I tak się ma wobec różnych innych rzeczy. Słuchajcie, nieraz w kościele denerwują nas siostry, denerwują nas bracia. To nie pasuje tak wziąć i się z nimi pobić, nie? Chociaż byśmy chętnie chcieli, ale nie wypada. Też potrzebujemy przyjść do Pana, zwłaszcza kiedy to nas dotyka. Jeśli nam ktoś zwróci uwagę, czy to nie jest tak, że my potem szukamy tak nieraz odwetu i nawet sobie nie zdajemy sprawy, że to jest takie zakamuflowane trochę, że to jest taka trochę chęć zemsty, że tak w świecie to by była zemsta. Nie byśmy skórkę od banana podłożyli przysłowiową, ale w kościele nie wypada. I my często szukamy takich wybiegów nieraz, religijnie, jakiegoś słowa. Słuchajcie, zastanówmy się nad tym, bo czasami są takie subtelne rzeczy, takie niuanse, ale są te rzeczy. I teraz tak, to się wszystko ma tak, że my jesteśmy powołani do tego, żeby być światłością świata tutaj na tej ziemi. My jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w takim pojednaniu z Bogiem, z wyznaniem grzechów. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby żyć w pokucie. Pokuta to nie jest worek jutowy narzucony, który gryzie i drapie i przypomina o grzesznej naturze, ale to jest zamiana grzesznej natury na naturę Jezusa Chrystusa. Jeżeli my prawdziwie pokutujemy, wyznajemy swój grzech, to On przychodzi i Jego natura się w nas manifestuje. To, co wam mówiłam z tym dzieciakiem, to jego natura się we mnie zamanifestowała. Ja nie powiem, że jestem święta już taka bardzo, że nie zdarza mi się, że mnie dzieciaki nie zdenerwują, ale generalnie ja byłam zniewolona tym gniewem i tą złością i kiedy ta niewola i kiedy to zniewolenie, to spętanie diabelskie odeszło, to powiem wam, jest teraz inaczej. Ja mam taką duchową, od Ducha Świętego taką kontrolę nad swoimi emocjami. Dzieci mnie zdenerwują nieraz, ale nigdy do tego stopnia, że je uderzę, absolutnie. I dzisiaj ja się z tego cieszę, ja Bogu jestem wdzięczna, bo to jest zupełnie inne zachowanie wobec tych dzieci. I przychodzi pokusa zdenerwowania się, przychodzi taka pokusa z zewnątrz, ale Duch Pana, który mieszka we mnie, przez swoje słowo, On mi pomaga żyć i pomaga mi żyć też w takim miejscu przebaczenia, bo dzieci potrafią bardzo dokuczyć i ja potrafię na te dzieci tak się troszkę pogniewać, tak jest mi przykro, tak? Ale Bóg mi pokazuje, uważaj, bo przekroczysz granicę. Tak samo Go prosiłam, żeby mi pomagał z tymi kierowcami, bo oni są naprawdę denerwujący. I bardzo prosiłam Ducha Świętego i naprawdę mówię wam, że On mnie ostrzega w chwilę. I to już jest takie, po prostu to jest takie płynne, to jest coś takiego, że kiedy On mi znowu nie otworzy drzwi, to już nawet nie pytam, czy kto ma rację, tylko przepraszam. Boże, ja Go błogosławię, ale mówię, Boże, tak bym Go... Nie, ja Go błogosławię. I to jest coś takiego, że to wchodzi już jak wchodzi w krew. To jest to nowe DNA i to jest ta manifestacja Królestwa. My jesteśmy przeznaczeni do życia w takim...
Jeszcze jedną rzecz, kochani, dodam. Wiecie, to jest bardzo łatwo rozpoznać. Jak reagujesz, jeśli coś nie idzie po Twojej myśli? Jakie są w Tobie emocje? Problem jest wtedy, kiedy reagujesz w nieboży sposób. Bo to jest po prostu komunikat i tego się nie da ukryć. Bardzo często tacy ludzie kontrolują życie innych. Duch Święty tak nie działa. Duch Święty nikogo nie kontroluje. On przyszedł właśnie po to, żeby nas prowadzić, tylko nie kontrolować nasze życie. Przyszedł po to, żeby nas zachęcać, inspirować, ale nie kontrolować. Natomiast często tacy ludzie, oni po prostu, którzy często są w takiej pozycji autorytetu, bardzo często wprowadzają kontrol, nawet sami nie wiedzą, i wtedy odrzucają od siebie innych. Bo nikt nie znosi kontroli. To jest prosta zasada. Człowiek wie, czy czuje się kontrolowany przez drugą osobę, czy nie, prawda? To duch wyczuje. Więc taki duch będzie zawsze z daleka od tej osoby. To są ważne takie podstawowe prawdy. Tu nie chodzi, chodzi o to, kochani, żebyśmy nie uciekali przed prawdą. Bo ktoś, kto ucieka przed prawdą, nie wyjdzie na wolność. To są słowa Jezusa. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Czyli prawdę trzeba przyjmować, nawet jeśli ona jest trudna i bolesna, a często tak jest. Często tak jest. Potem przestaje być bolesna, będzie błogosławiona.
Ja poproszę już zespół, żeby tutaj przyszedł. Będziemy powoli kończyć. Słuchajcie, jest mnóstwo takich negatywnych emocji, z którymi my się borykamy, ale ja myślę, że w takiej pigułeczce malutkiej, myślę, że podaliśmy tutaj dzisiaj na tacy takie rozwiązanie, które naprawdę jest w Bogu. Jeszcze jeśli się zespół zamontuje, jeszcze jest bardzo takie ważne, że w obecnych czasach i często jesteśmy taką emocją zdjęci jak strach, przerażenie. Boimy się przyszłości, boimy się, czy będzie emerytura, czy nie będzie, boimy się, czy będzie wojna, czy nie będzie, boimy się, czy będziemy mieć na chleb, czy nie. Boimy się o zdrowie, w wielu miejscach przeszywa nas strach i lęk. I teraz jako wierzący my potrzebujemy sobie zdać sprawę, coś jest nie tak z nami, jeżeli my się boimy.
Dokładnie
coś jest nie tak.
Więc
jeżeli masz w swoim życiu takie lęki i strachy, czy będziesz mieć na kredyt, czy będziesz, dostaniesz te pieniądze, czy nie, słuchajcie, jeżeli mamy te lęki, te strachy, coś potrzebujemy zrobić, zatrzymać się. Potrzebujemy zawołać do Jezusa. Zwróćcie uwagę, że jak Jezus... Ja sobie zadałam trudu i przez ostatnie dni studiowałam na nowo Ewangelię i wypisywałam te różne cytaty z Mateusza, z Marka, z Jana. Cytaty, gdzie Jezus uzdrawiał chorych i ludzie przychodzili do Jezusa i tam było często tak napisane: zdjęty litością, pochylił się. Albo powiedział do swoich uczniów: żal mi tych ludzi, kiedy długo ich nauczał, a to była wolna sobota, szabas, i oni nie mieli jedzenia, byli głodni. On był zdjęty litością, powiedział tak: żal mi tych ludzi, idźcie, przynieście nieco. I tam później rozmnożył chleb. A na drugi dzień tam szalała ta burza i uczniowie zaś popadli w strach i lęk. I on mówi: o małowierni, jak długo was będę jeszcze znosić? I kiedyś Duch Święty mi pokazał, że jestem właśnie takim typem człowieka małowiernego. Że raz wierzę, raz nie wierzę, potrzebuję się zdecydować, komu będę ufać, komu będę wierzyć. I teraz tak, nie zbuduję po prostu pozycji nie zbuduję w sobie takiej pozycji odwagi, jeśli nie będę studiować Słowo, jeśli nie będę obcować z Duchem Świętym, modlić się, nieustannie się módlić, mówi Słowo. Jeżeli nie będę studiować Słowo i nie będę szukać objawienia, nie będę z Jezusem przebywać na górze, to nic się nie wydarzy w moim życiu. Nic. Tak naprawdę. Nie będę manifestować dobroci Królestwa i nie będę światłem w tym świecie. I nie będę chodzić jako obywatel Królestwa. Nie będzie we mnie takiej manifestacji. I to jest czas, Kościele, żeby podjąć to zadanie. Pamiętam taką sytuację, będziemy się modlić, taką sytuację, że jedna kobieta bardzo w Boży sposób prowadzona powiedziała, że była na konferencji proroczej i tam mówca zdjął rękawice i rzucił przed nimi i powiedział, kto to chwyci, bo chodziło o pewne prawdy Boże, czy chcesz być obywatelem Królestwa, czy nie, czy chcesz za Bogiem iść na 100%. I ona w wierze podniosła tą rękawicę. To było takie wezwanie, że ona pójdzie. Ja pamiętam, że ja tak wtedy zamarzyłam. Ja mówię: Boże, jak ja marzę, żeby taki mówca przede mną stanął i rzucił rękawicę. Ja bym się piesza rzuciła, bym wszystkich przewracała, wszystkie stołki, ja bym biegła po prostu. Ja bym chwyciła piesza tą rękawicę, wyszarpałabym tą rękawicę. Miałam takie ogromne pragnienie. I pamiętam, Duch Święty mówi tak: nie potrzebujesz takiego mówcy, nie potrzebujesz takiej konferencji. Oto ja stoję przed tobą. Ja Ci rzucam wyzwanie, czy chcesz żyć taką pełnią życia. Kościele, czy chcemy żyć taką pełnią życia? Czy chcemy żyć tak, jak mówi Słowo? Słuchajcie, to jest aż Madzia, jak my się przygotowywałyśmy się do tego, wczoraj rozmawiałyśmy i Madzia właśnie powiedziała, że to jest aż takie dziwne, straszne, żeby nie korzystać z tego, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, że On wszystko dla nas zrobił, dla nas zwyciężył. Kochani, będziemy się modlić. A będziemy się modlić tak, że będziemy chwilę zatrzymywać się na Jezusie. Zamknijcie swoje oczy, wyłączcie się teraz całkowicie. Poświęćmy ten czas dla Niego samego. Panie Jezu, chcemy się przyjrzeć teraz Tobie, jak Ty funkcjonowałeś na tej ziemi. Jak Ty chodziłeś po tej ziemi, jak Ty wołałeś ludzi do siebie, jak ich uzdrawiałeś, jak byłeś zdjęty litością, jak byłeś zdjęty miłosierdziem, jak otwierałeś oczy ślepym, jak uwalniałeś chorych z trądu, jak przeżywałeś to wszystko, jak niesamowicie przyglądałeś się temu człowiekowi przy sadzawce. On nie mógł sam dojść, ale Ty go dostrzegłeś w tłumie i poszedłeś do niego. Jezu, jak Ty się przyglądałeś Samarytance, jak dokładnie wiedziałeś, że ona tam przyjdzie, ona tkwiła w takim grzechu. Ty wywaliłeś jej ten grzech prosto w oczy, ale Ty to zrobiłeś z taką miłością i z taką mocą. Jezu, my po prostu przed Tobą teraz stajemy w Duchu Świętym. Przyglądamy się Tobie, Jezu Chryste, przez pryzmat Ducha Świętego, bo Ty, Duchu Święty, mieszkasz w nas i jesteś potężny w nas. Ty teraz otwierasz nasze oczy i nasze serca. To Ty nas teraz prowadzisz do tej prawdy, która jest w Jezusie. Panie Jezu, Ty w cudowny sposób po swoim zmartwychwstaniu stanąłeś przed uczniami i powiedziałeś jedno słowo: pokój wam. I oni zaczęli się uspokajać. Ich serca się zaczęły uspokajać. Ten szum, to roztargnienie, to zdenerwowanie, ten gniew, to cierpienie, ten strach, ten lęk zaczął się poddawać całkowicie Tobie, bo Ty jesteś pokojem. I Panie Jezu, chociaż nie oglądają nas nasze oczy fizyczne, ale my teraz w duchu odbieramy Ciebie, że Ty stoisz przed nami i mówisz: pokój wam. Nie bójcie się wojny, nie bójcie się Putina, nie bójcie się niczego. Nie bójcie się tego, co ma nadejść, co ma przyjść. Pokój wam. Panie Jezu, jesteśmy w rzeczywistości Ducha Świętego, który mieszka w nas. Dzisiaj jest inny teraz czas. My sięgamy teraz, Duchu Święty, po Twoją obecność. Niech Twoje silne przekonanie o grzechu pojawi się tutaj na tym miejscu. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie. My dzisiaj patrzymy na Ciebie, Jezu, i widzimy Cię w takim miejscu, jak pochylałeś się nad potrzebującymi, bo do takich przyszedłeś. Ty już jako nastoletni chłopak siedziałeś w świątyni, bo powiedziałeś do swoich rodziców: ja muszę być w sprawach mojego ojca, cóż nie wiecie? Ale potem poszedłeś za nimi i byłeś im poddany, a wiedziałeś, od kogo pochodzisz i z kim jesteś w jedności, ale byłeś poddany swoim rodzicom ziemskim. Dziękujemy Ci za ten wzór. My teraz się pochylamy przed Tobą i wszelkie nasze nieposłuszeństwo i wszelkie nasze takie po prostu nieboże zachowania wobec rodziców składamy u Twoich stóp pod Twoim krzyżem. Jeśli jesteś gotowy, złóż to. Jeśli jesteś gotowy, powiedz, że to jest Twój grzech nieposłuszeństwa, nieprawości wobec rodziców. Nienawiść, wszelka buta, wszelka zapalczywość. Teraz u stóp Jezusa. W końcu Jezus dawno temu wziął ten grzech i oddał swoje życie na drzewie krzyża za mnie, za Ciebie. Panie Jezu, Ty byłeś cudowny w swoim funkcjonowaniu, w swoim działaniu. Byłeś tak spójny z Ojcem, w takiej jedności. Byłeś tak święty, jesteś święty. I Twoje emocje były poddane Ojcu, Twoje emocje były takie święte i takie czyste. Niech Twoje objawienie wyleje się do naszych serc. Niech Twoje objawienie przyjdzie, tej świętości emocji. Wtedy, kiedy się rozgniewałeś na przekupnych ludzi w świątyni. Panie, w nas jest gniew. Niech ten gniew podniesie się przeciwko zwierzchnościom, mocą i władzą, które nas prześladują i które nas doprowadzają do miejsca grzechu. Panie, przyjdź z tym objawieniem. Niech przyjdzie zamiana gniewu fałszywego, zbrodniczego w gniew Boży. Panie, to gniewać się chcemy na złego. Panie, ten Twój gniew, niech przyjdzie to objawienie. Niektórzy z nas nie znają tego smaku, nie rozumieją tego. Niech przyjdzie zrozumienie do naszych serc. Jezu, Ty na krzyżu po prostu byłeś barankiem bez skazy. Totalnie pokorny. Naucz nas tego, my wszyscy tego potrzebujemy, ponieważ pokazałeś, że da się, że można. Dziękujemy Ci, że dzięki Tobie my możemy chodzić w wolności. Ty jesteś pierwszy, alfa i omega, początek i koniec. Panie, wywyższamy tu Ciebie na tym miejscu. Czasem, kiedy stajesz do służby, czasem, kiedy prorokujesz lub chcesz komuś powiedzieć jakieś dobre słowo, a w Twoim sercu jest nieprawość, to też jest taka przeszkoda, że to słowo, które głosisz, które chcesz powiedzieć, może być filtrowane przez złego, przez te złe rzeczy, przez te emocje. Jeśli też to jest w Twoim życiu, to jest czas też, żeby z tego pokutować i modlić się o takie czyste przesłanie, o taką czystość wewnętrzną. Jezu, Ty byłeś taki czysty. Jesteś taki czysty. Jezus powiedział, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku nie mali, że widzą ducha, lecz on rzekł, czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem, dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi, lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości i dziwili się, rzekł im, macie tu coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej, plaster miodu, a on wziął jadł przy nich. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Nigdy, przenigdy nie zwlekaj z niczym w swoim sercu. Jeśli masz przebaczyć, zrób to zaraz, natychmiast. To jest kultura królestwa. Amen. Zrób to dziś, zrób to teraz. Jeśli Bóg cokolwiek objawił ci z tych rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, jesteś poruszony, nie czekaj, nie zwlekaj. Nie kombinuj, że spotkasz się z przyjacielem i wyznasz mu to. Zrób to teraz, bo to jest teraz ten moment, to jest czas zbawienia teraz. Możesz stąd wyjść, możemy jutro nie dojrzeć światła dziennego. Może różnie się wydarzyć, ja nie straszę. Ale zróbmy to teraz, ponieważ Jezus jest teraz obecny. On jest obecny w swoim namaszczeniu, On jest obecny w swojej mocy, w swojej chwale. On zasiada na tronie dzisiaj. To jest nowa rzeczywistość. My jesteśmy ludźmi po drugiej stronie już. My jesteśmy ludźmi obietnicy, my jesteśmy ludźmi pięćdziesiątnicy. My jesteśmy ludźmi, którzy przyjęli Ducha Bożego i Duch Boży jest w nas. Miejmy taką świadomość. Nie jesteśmy już ludźmi miotanymi, różnorakim nauczaniem, jak trzcina na wietrze. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ty i ja potrzebujemy manifestować nową naturę, która jest w nas. Amen. Przez Ducha Świętego. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jeśli jest coś w Twoim życiu, gdzie chciałbyś to przed drugą osobą wyznać, odpokutować, wejść w nowe miejsce, potrzebujesz to wyznać, możesz tutaj przyjść i zespół Ci usłuży. A teraz jest taki czas, zespół będzie śpiewać, i to jest też taki czas, żeby przyjść też do Pana indywidualnie z tym, co masz w swoim sercu i oddać Mu to, czego nie chcesz, z Twojego serca. Niech wyjdzie to, czego już nie chcesz, czego naprawdę już nienawidzisz w swoim życiu. Naprawdę On Ci we wszystkim pomoże. On Ci we wszystkim pomoże. Jego natura chce się manifestować w Tobie. Ale warunek, że ja teraz podejmę tą decyzję i będę Bogu bezwzględnie posłuszny. Wiecie, tak to jest. To jest tak, jakbyś miał samochód i prowadził ten samochód całe życie sam, jechał tam, gdzie chcesz. A teraz mówisz, Boże, oddaję Ci mój samochód, Ty będziesz teraz moim kierowcą, ja siedzę jako pasażer, ja nie wiem, jak gdzie jechać, nie umiem prowadzić ten samochód, ale ja siadam teraz koło Ciebie, jestem pasażerem i jedź, Panie, i prowadź mnie tam, gdzie chcesz. Będę jechać wszędzie tam, gdzie Ty mnie zawieziesz. Taka postawa takiej totalnego posłuszeństwa Panu, to jest wezwanie. A potem przychodzisz z grzechem, nie usprawiedliwiasz się, korzystasz z usprawiedliwienia Pana, wyznajesz Mu grzech i On Ci odpuszcza ten grzech, On Ci już odpuścił ten grzech. Przechodzisz przez obmywalnię dzięki Jego świętej krwi. I ważne jest, bo emocje są siedliskiem, są wewnętrznym moim, wewnętrzu moim, one są w duszy, to jest część duszy, emocje. Kiedy ja w Duchu Świętym, w moim duchu jestem z Nim połączona i idę z Nim na wyżyny, czytam Słowo, studiuję Słowo, pozwalam Mu na to, żeby przychodziło objawienie, zgadzam się z Nim, pokutuję w swoim sercu. Mój duch jest taki mocny, coraz bardziej napełniony Słowem i mój duch zaczyna panować nad sferą emocjonalną.
Amen.
To jest bardzo ważne, żebyśmy to tak zobaczyli. Wszystko to, co jest na poziomie umysłu, zaczyna przechodzić do serca, zaczyna przechodzić do duszy. Mój duch nasycony, napełniony Słowem ma wpływ na moją wolę.
Amen.
Ja się posadzę, moja wola będzie fikała, będzie chciała co innego, ale moja wola będzie pod wpływem Bożego Ducha, Jego obecności. Mhm. Ja siądę ze Słowem, będę się modlić. Nieustannie się módlcie.